Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi świętego Jana Klimaka w Warszawie to tytuł albumu, który został niedawno wydany jako cegiełka na remont warszawskiej Wolskiej Świątyni. I o tym albumie i o Jerzym Nowosielskim będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, ojcem diakonem Łukaszem Leonkiewiczem z Warszawy. Witajcie, ojcze.
Witam serdecznie księdza dyrektora, słuchaczy, braci i sióstr.
Ojcze, tak jak wspomnieliśmy, album, który macie tutaj ze sobą, został wydany jako cegiełka, ale również jest ważną pozycją książkową dla wszystkich miłośników sztuki. Dlaczego?
Drodzy Państwo, album o freskach Jerzego Nowosielskiego w cerkwi Wolskiej w Warszawie przedstawia freski z Dolnej Świątyni. Świątynia Dolna została wybudowana początkowo jako kaplica, w której miały być odprawiać się tylko i wyłącznie nabożeństwa za dusze zmarłych, panichidy, nabożeństwa w środy za fundatora świątyni. Natomiast w swojej historii świątynia ta przechodziła różne etapy. Początkowo była to przestrzeń, świątynia zajmowała przestrzeń około 30 metrów kwadratowych i freski w prezbiterium, w ołtarzu zostały tak namalowane, by odpowiadały w swojej wizji artystycznej przeznaczeniu świątyni, czyli miało to być taka idea wstawiennictwa za dusze zmarłych, Bogorodzica i dwaj aniołowie, Gabriel i Archanioł Michał. Natomiast później w latach 70. Kaplica została rozbudowana, freski także powierzono Jerzemu Nowosielskiemu na malowanie fresków i świątynia, która jest do dzisiaj w tych rozmiarach, została udekorowana ładnymi, pięknymi freskami, malowidłami, które także odnoszą się do idei wstawiennictwa Matki Bożej za rodzaj ludzki i przedstawiają sceny z życia Matki Bożej i to są ikony 12 wielkich świąt, narodzenia Bogu Rodzicy, zaśnięcia Bogu Rodzicy, które można zobaczyć na wprowadzenia do świątyni, czy spotkanie pańskie, ofiarowanie, więc można zobaczyć te freski na ścianach świątyni, natomiast nigdy one nie były obiektem głębszej refleksji, mianowicie nigdy nie powstał ani artykuł, ani żaden album o tych freskach. Ponadto freski są w Dolnej Świątyni, więc nie każdy, kto przychodzi do cerkwi, może je zobaczyć. I w tym roku, w związku z remontem naszej cerkwi, po pierwsze, bo cerkiew przychodzi generalny remont, jest to cieplane, są cieplane fundamenty, jest znowuż nieznacznie, ale powiększana Dolna Świątynia, ponieważ jest coraz więcej wiernych, którzy już się nie mieszczą w obecnych świątyni, obecnych rozmiarach. I właśnie w związku z tym uznaliśmy, że ta cegiełka, którą jest album, będzie jednocześnie świetnym momentem i takim pięknym podsumowaniem tego, co do tej pory w świątyni Wolskiej było. Mianowicie tych zapomnianych troszeczkę fresków Jerzego Nowosielskiego, które, trzeba pamiętać, były jednymi z pierwszych. Była to jedna z pierwszych polichromii, które Jerzy Nowosielski w ogóle wykonywał. Pierwsza była w cerkwi w Kętrzynie na Mazurach. Tam też w tym czasie, kiedy były wykonywane freski, proboszczem parafii był ksiądz Jerzy Klinger. A nieco później, gdy ksiądz Jerzy Klinger został proboszczem cerkwi świętego Jana Klimaka na Woli, poprosił swego dobrego przyjaciela, kolegę ideowego, człowieka, z którym się przyjaźnił nie tylko na gruncie takim ludzkim, ale przede wszystkim chyba światopoglądowym, teologicznym, bowiem wymieniali ze sobą mnóstwo listów na tematy sztuki sakralnej i teologii prawosławnej. Poprosił właśnie Jerzego Nowosielskiego o to, by namalował freski w Dolnej Świątyni cerkwi świętego Jana Klimaka na Woli. Następnie oczywiście później ta druga faza malowania fresków polichromii w cerkwi Wolskiej już była za czasów księdza Anatola Szydłowskiego, który również mając świadomość tego, że ściana w prezbiterium została wykonana przez wielkiego artystę, chciał tak, żeby reszta świątyni stanowiła jedną taką kompozycję i zwrócił się z błogosławieństwa metropolity Bazylego do Jerzego Nowosielskiego, by wykonał freski w całej cerkwi.
I te freski zostały wykonane?
Tak, freski zostały wykonane w latach 70. I tutaj też jest bardzo taki piękny moment, o którym warto powiedzieć, bo 113 lat temu cerkiew wolska była konsekrowana, była wyświęcona i oddana do użytku. Z kolei, jak wiemy, 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Cerkiew wolska jest związana bardzo mocno z historią naszej cerkwi, polskiej cerkwi prawosławnej. I ten album chcielibyśmy też, by był takim może początkiem albo przyczynkiem przynajmniej do dyskusji na temat dziedzictwa, jakie my posiadamy, ale tego już naszego dziedzictwa. Dziedzictwa polskiego autokafelicznego kościoła prawosławnego. Mianowicie każda z naszych cerkwi, nie tylko cerkiew wolska, posiada jakieś, w cudzysłowie mówiąc, perełki. Perełki w postaci pięknych ikon, perełki w postaci wyposażenia świątyni, perełki w postaci fresków, tych dawnych, nieco późniejszych, ale i bardzo współczesnych, bo cerkwie białostockie też są, stają się powoli nie tylko świątyniami, w których modlą się wierni, ale stają się powoli takim jednym zamkniętym dziełem sztuki, w których widać jakąś ideę przewodnią, widać coś, co jest dla pod względem artystycznym ładne i wartościowe. Dla przykładu, ja przepraszam, nie chciałbym tu reklamy robić, ale dla przykładu chciałbym powiedzieć, cerkiew świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście jest tego dobrym przykładem, gdzie cała architektura i wystrój, mam na myśli teraz o górnej świątyni, stanowi absolutnie współczesny wyraz sztuki sakralnej, prawosławnej sztuki sakralnej. I jest to coś, czym warto się chlubić. My z kolei na Woli mamy Jerzego Nowosielskiego i w związku z tym, że o Jerzym Nowosielskim dużo się mówi, może się komuś bardziej bądź mniej podobać, uznaliśmy, że właśnie album, który przedstawia freski z Dolnej Świątyni, autorstwa Jerzego Nowosielskiego, będzie bardzo dobrym też takim początkiem do dyskusji na temat sztuki sakralnej, na temat tego, jak ta sztuka sakralna współcześnie ma wyglądać.
No właśnie, ojcze, jeżeli chodzi o tą dyskusję o Jerzym Nowosielskim, sporo się mówi. Jerzy Nowosielski jest uważany za jednego z najwybitniejszych malarzy, filozofów, artystów, ale niektórzy mówią o tym, że nie jest ikonografem. Jak się do tego odniesiecie?
Jerzy Nowosielski jest przede wszystkim artystą, malarzem. I tutaj musielibyśmy definiować po kolei, prawda, co znaczy być malarzem, artystą, filozofem. No filozofem tak de facto, prawda, nie był, natomiast podejmował w swojej twórczości artystycznej i pisarskiej czy dydaktycznej wątki filozoficzne. Teologiem, jeśli chodzi o wykształcenie, też nie był, natomiast w swoim życiu kierował się przede wszystkim zasadami teologii prawosławnej, w sztuce starał się to przede wszystkim podkreślać, bardzo takie indywidualne miał podejście do tej teologii, tak samo jak do sztuki ikonograficznej. Natomiast przechodząc do tego, czy był ikonografem, czy nie, no to jeżeli przyjmiemy bardzo wąskie znaczenie słowa ikonograf, czyli ten, kto maluje tak zwane kanoniczne ikony, czyli ten, kto maluje pewne, kopiuje i na nowo przetwarza stare, utrwalone wzorce, no to z pewnością takim nie był, ponieważ Jerzy Nowosielski traktował sztukę ikonograficzną zupełnie inaczej i zupełnie inaczej traktował sztukę jako taką. Sztuka ma być żywym doświadczeniem Boga, a nie kopiowaniem pewnego doświadczenia. Jak zobaczymy, jak przyjrzymy się historii sztuki sakralnej, tej naszej, wschodniej, chrześcijańsko-wschodniej, zobaczymy, że samo Bizancjum, które istniało od IV wieku do wieku XV, nie miało jednego kanonu. Całkowicie różniły się od ikon z końca Bizancjum ikony wczesnobizantyjskie, które miały charakter bardzo starożytny, rzymski, które odwoływały się absolutnie nie do chrześcijańskich wzorców, bo takich jeszcze w tamtym czasie nie było, tylko odwoływały się do wzorców tych starożytnych, które były im dostępne, na przykład do portretów fajumskich, które są I to jest doskonałym przykładem tego, że sztuka sakralna nie wzięła się znikąd. Ona nie została narzucona przez Pana Boga z góry nam, tylko ona została wypracowana przez pokolenia malarzy, artystów, często świeckich, którzy starali się by pokazać, w jaki sposób Pana Boga można wychwalać. Zobaczmy na przykładzie naszych cerkwi. Mamy w Polsce, mamy mnóstwo cerkwi, które posiadają freski, malowidła, ikony z XIX wieku. Jak one się różnią od wzorców bizantyjskich? Pytanie, czy one są kanoniczne, prawda? Czy to są ikony, czy ci, którzy malowali takie ikony, są ikonografami? No są, ponieważ oni przedstawiali Pana Boga, świętych, Bogu Rodzice, Pana Boga, mam na myśli oczywiście Jezusa Chrystusa, bo tylko tutaj to przedstawienie Boga jako Boga człowieka jest możliwe w sztuce sakralnej. Natomiast zobaczmy później. Później mamy po II wojnie światowej, to jest najlepszy przykład tej sztuki sakralnej, jaka u nas miała miejsce. Mianowicie jest wielki krach. Po wojnie jest biednie, parafie są w upłakanym stanie, państwo jest w upłakanym stanie, więc trzeba jakoś cerkwie wzbogacić, udekorować. I co się dzieje? Pojawia się bardzo piękna, prosta niesamowicie sztuka ludowa. Można nazywać nawet malarzy, których do dzisiaj znamy, są pewnie ludzie, słuchacze, jestem pewien, że znają doskonale postać Matuszki Kudrawcowej czy mnicha Lipia, którzy malowali ikony. Nie były to ikony bizantyjskie, nie były to ikony serbskie czy wczesnoruskie, prawda? Natomiast były to przedstawienia świętych, wśród których my się wszyscy wychowaliśmy. Ikony, malowane ikony Ostatniej Wieczerzy, to są przecież takie lepsze bądź gorsze kopie Leonarda da Vinci. Też nie bizantyjskiego, jak wiemy, ikonografa, ale to są ikony, przy których my się modliliśmy, przy których spożywaliśmy wigilię, przy których dzieci były chrzczone w domach, przy których rano i wieczorem każdy kładł na siebie znak krzyża. Więc jakby w tym sensie, w tak rozumianej sztuce ikonograficznej, jako przekazywaniu poprzez malarstwo pewnych treści religijnych i wpływania na ludzi, to Jerzy Nowosielski z pewnością był ikonografem. I to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast zobaczmy, zastanówmy się może też nad tym, co my zostawimy następnym pokoleniom, bo możemy kopiować piękne wzorce bizantyjskie, tylko pamiętajmy, że my te wzorce kopiujemy, my je jakoś naśladujemy, a możemy tworzyć coś w sztuce, co jest absolutnie w granicach tak zwanych kanonicznych, bowiem te kanony odnośnie ikon nie są bardzo precyzyjne, jak się wydaje wielu ludziom. Kanon ikonograficzny mówi tylko o tym, w jaki sposób przedstawiać Pana Jezusa, Bogorodzica i świętych. Natomiast zakazuje przedstawień symbolicznych, natomiast cała sztuka, taka już warsztat artystyczny, należy do artysty. I czym to wykonuje, jaką farbą, w jaki sposób, to już od artysty zależy. Tu artysta ma dużo wolności tak naprawdę. I mówiąc o tym, mam na myśli to, że Jerzy Nowosielski, mając absolutną świadomość tego, tworzył ikony absolutnie współczesne. Ikony, które nawiązywały do czegoś, czego nie wszyscy wiedzą, nie wiedzą ci, którzy się tym nie interesują, prawda? Mianowicie w XIX wieku św. Ambroży z Optina powiedział takie piękne słowa, to po rosyjsku to było, gdzie prosto, tam angioł wsosto, a gdzie słożno, tam nie odnowo, czyli tam, gdzie jest skromnie, tam jest aniołów, tam jest mnóstwo aniołów, a tam, gdzie jest wszystko takie trudne i złożone, tam nie ma ani jednego, prawda? Więc Jerzy Nowosielski dokładnie tę ideę wkładał w swoje ikony. Uprościć sztukę sakralną, pokazać istotę zjawiska, istotę rzeczy, istotę Boga. Przepraszam, nie istotę Boga, tylko istotę przekazu teologicznego. Pokazać Boga człowieka na ikonie, pokazać Bogu Rodzice, a nie ozdobniki, prawda? Nie ma złota na tych ikonach, a złoto było charakterystyczne dla epoki imperialnej, no dlatego ich nie ma, jest inna epoka. Żyjemy w innym świecie. Ikony są, niektórzy zarzucają ciemne. Ikony są, niektórzy twierdzą, że są może za bardzo nienaturalne postacie, ale przyjrzyjmy się tym postaciom wczesnobizantyjskim czy okresu dynastii macedońskiej, która panowała w Bizancjum po ikonoklazmie. To są właśnie takie ikony, które pokazują subtelność postaci. Ikona, sama figura ma być też pewnym słowem o tym świętym. To jest asceta, który cierpi post, przez post, przez modlitwę, cierpi jego ciało i to ciało ma być właśnie tak pokazane. Poza tym jeszcze Jerzy Nowosielski wkładał w ikonę coś więcej, ponieważ on twierdził, że przez sztukę właśnie można rzeczywiście zmienić i zlikwidować zło obecne wokół nas. I ta refleksja nad rolą sztuki w walce ze złem jest na tyle mocna i na tyle piękna, że tutaj Jerzy Nowosielski broni się jako ikonograf. Właśnie sztuka ikonograficzna jest po to, by pokazać, w jaki sposób dobro triumfuje nad złem, w jaki sposób nad ciemnością otaczającej rzeczywistości światłość, którą jest Chrystus, rozświeca i ciemność przestaje być ciemnością, staje się jednak jakimś takim blaskiem chwały Bożej.
Bardzo wyczerpująco odpowiedzieliście na to pytanie i myślę, że to może być taki przyczynek dla wszystkich nas, dla naszych słuchaczy do tego, żeby bliżej przyjrzeć się postaci Jerzego Nowosielskiego. Ojcze, korzystając z tego, że jesteście tutaj u nas, rozmawiamy o albumie, o parafii świętego Jana Klimaka, chciałbym zapytać, jak przebiegają wasze remonty?
Nie, dziękuję za pytanie. Remonty przy parafii rozpoczęły się w lipcu. Jeszcze trwają, ale już powoli dobiegają końca ten pierwszy etap, bo remont będzie składał z dwóch etapów. Można powiedzieć, że odkopaliśmy świątynię, tak dosłownie odkopaliśmy, bowiem fundamenty zostały odsłonięte. Świątynia okazało się, że nie była, tylko fragmenty murów były odizolowane. Izolacja była położona tylko na fragmentach murów, więc dokonano całej izolacji, na nowo te fundamenty wzmocniono, wymieniono okna oczywiście. To ciekawym jest takim doświadczeniem to, że jak się odprawia nabożeństwa teraz w Dolnej Cerkwi, a wcześniej, to czuć różnicę w powietrzu. Na przykład była duża wilgoć, teraz jest tej wilgoci dużo mniej. Więc remonty jeszcze trwają. Teraz są prace mające na celu powiększyć, jak wspomniałem, dolną świątynię troszeczkę i tam przesunąć jedną ścianę właśnie z freskami Jerzego Nowosielskiego. Natomiast jeszcze czeka nas remont kopuły głównej i to będzie ten drugi etap prac. Ponadto na Wolskim Cmentarzu remontowane są, to jest właśnie też bardzo znamienne chyba, że remontowane są te piękne zabytki, czyli te perełki, które posiadamy. Nagrobki, groby, postaci z XIX wieku. Coś, co jest zabytkiem i coś, co warto pokazać ludziom. Coś, co może jest z innej epoki, bo prawda, z czasów jeszcze zaborów, ale coś, co my odziedziczyliśmy i na co nie zapracowaliśmy, ale coś, co mamy, co warto pielęgnować. I album jest właśnie, ma być czymś w rodzaju cegiełki, tak? W takiej wspomagającej remont parafii, remont cerkwi. Ja tylko może jeszcze korzystając tutaj z możliwości, chciałbym powiedzieć, co pięknego jest w albumie, dlaczego warto go kupić, bo mówiliśmy o Jerzym Nowosielskim, o freskach jego w Dolnej Cerkwi, natomiast album sam w sobie zawiera bardzo dokładne, bardzo ładne, wydaje mi się, że wyjątkowo ładne zdjęcia tych fresków. Mianowicie zawsze, gdy się robi zdjęcie, to się boimy, czy ono odda adekwatnie przedstawianą postać, prawda, czy jakiś tam fragment rzeczywistości. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że oglądając te zdjęcia, że zdjęcia są lepsze niż oryginały. Mianowicie jakby autorzy tych zdjęć, pani Ludmiła i Dymitr Miłowanów, oni wyciągnęli z tych fresków naprawdę to coś, co genialny artysta tam zawarł. Piękno kolorów, harmonię barw, jakby subtelność postaci, twarze, jakby pewne emocje w tych postaciach zawarte. I z tego powodu warto album nabyć. Poza tym jest w albumie jest zawarty także artykuł księdza Henryka Paprockiego, który opisuje dokładnie poszczególne etapy tworzenia tych fresków. Przypomnę, że ksiądz Henryk Paprocki był też, można powiedzieć, takim jednym z współautorów tych fresków, bo malował tła, jak samo po sobie powiada, pomagał artystom w tamtych czasach.
I był przyjacielem Jerzego Nowosielskiego.
Był przyjacielem Jerzego Nowosielskiego. Można wspomnieć, że jego teściem był ksiądz Jerzy Klinger, prawda? Matuszka Maria Paprocka opowiadała takie piękne sytuacje swego dzieciństwa, kiedy to do Kętrzyna jeszcze Jerzy Nowosielski przyjeżdżał, brał ją z łóżeczka, jak był małym dzieckiem, na rękach ją nosił, cieszył się, prawda, bawił się z nią, więc jakby to są osoby, które rzeczywiście pamiętały tę postać, pamiętały przyjaźń między księdzem Jerzym Klingerem i później sami się przyjaźnili z Jerzym Nowosielskim. I ten artykuł księdza Henryka Paprockiego jest rzeczywiście bardzo, bardzo treściwy. Wydaje mi się, że jakby oddaje istotę całego procesu twórczego. co jest przedstawione na freskach i jaka idea temu towarzyszyła. I to jest właśnie najbardziej wartościowe.
Album się ukazał, a gdzie można go nabyć, ojcze?
Album można nabyć w sklepiku cerkiewnym, prawda, w Warszawie, ale nie tylko, bo prowadzimy także sprzedaż wirtualną, internetową, w stronach internetowych, gdzie są prowadzone różnego rodzaju aukcje i są sprzedawane książki. Poza tym staramy się bardzo, by ten album był obecny w białostockich księgarniach, w księgarniach w Warszawie, na południu Polski, tam, gdzie prawosławnych jest najwięcej. Nie ukrywam, że też prowadzimy reklamę w parafiach słowiańskich, mianowicie, a raczej nawet może bardziej ukraińskich i amerykańskich, właśnie w Ameryce i Kanadzie. Więc tam też mam nadzieję, że ten album dotrze.
Tego dla was życzymy, ojcze. Dla naszych słuchaczy dodam tylko, że również na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl znajdziecie szczegóły dotyczące tego, gdzie album można nabyć. Ojcze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypominam dla naszych słuchaczy, że w Radiu Ortodoksja gościliśmy ojca diakona Łukasza Leonkiewicza z parafii świętego Jana Klimaka w Warszawie. Rozmawialiśmy o albumie, w którym znajdziemy freski z wolskiej parafii świętego Jana Klimaka. Dziękuję serdecznie, ojcze.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.
Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.